Godzina 7:16, słuchają Państwo Poranka Wnet, a my dzwonimy teraz do Amsterdamu. Przy telefonie jest pani Ewa Stasinowska, Klub Gazety Polskiej w Amsterdamie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W ubiegłym tygodniu przez Holandię przetoczyły się protesty rolników przeciwko przepisom ekologicznym, które są zagrożeniem dla sektora gospodarki w związku z działaniami rządu. Te protesty wybuchły. Jeżeli chodzi o te postanowienia, które rząd chce wprowadzić, chce ograniczyć produkcję bydła, liczbę chlewni, fermy, droby, to są bardzo poważne restrykcje. Jak dzisiaj sytuacja wygląda na linii rolnicy, rząd holenderski?
Sytuacja jest ciągle napięta. Rolnicy przygotowują kolejne akcje. A z 30 października do podobnego protestu przygotowuje się sektor budowlany. To cała ta protesty rolników zaczęły się 1 października. Właśnie tak jak pani wspomniała, po projekcie ustawy ograniczającej ilość bydła i bardzo restrykcyjne przepisy związane z prawem klimatycznym podpisanym przez Holandię w czerwcu 2019 roku. I tutaj widać, że mamy konflikt w Holandii między ludźmi, między pracownikami, między rolnikami a polityką. Rolnicy, którzy na traktorach przyjechali do Hagi. Cała Holandia była sparaliżowana, bo ze wszystkich miast, ze wszystkich prowincji do Hagi jechali rolnicy na traktorach. I o dziwo, obywatele bardzo popierali tą akcję, mimo że na autostradach panował chaos, ludzie spóźniali się do pracy. Także te protesty się jeszcze nie skończyły. W poszczególnych prowincjach są takie cykliczne protesty. W Groningen, w Drenthe, to są prowincje holenderskie. Ponieważ rolnicy już mają dosyć, nagle zaczęli mieć dosyć, tego, że traktuje się ich, jak obywateli trzeciej kategorii. Rolnicy holenderscy do tej pory mieli wspaniałe życie. Produkowali ogromne ilości właściwie bardzo niezdrowego jedzenia, ponieważ tutaj w rolnictwie używa się ogromnych ilości nawozu. Ograniczenia dla rolników już wcześniej następowały, ale nigdy nie były tak restrykcyjne jak teraz. Także nawet wielu rolników przeprowadziło się do Polski. No ale teraz sprawa jest dosyć poważna. Rząd nie wie, co z tym zrobić, ponieważ podpisał i pakt klimatyczny i wprowadzono właśnie to prawo klimatyczne. Chodzi o ograniczenie emisji CO2 oraz ograniczenie emisji azotu i połączeń azotu, nitratów i tak dalej. I właśnie w związku z tym do kolejnych protestów szykuje się sektor budowlany, ponieważ wstrzymano 18 tysięcy projektów budowlanych. Naukowcy obliczyli, że co najmniej 70 tysięcy ludzi straci pracę. Także tutaj mamy po prostu konflikt między organizacjami ekologicznymi, polityką i obywatelami. Nie wiem, jak rząd to rozwiąże, ponieważ rolnicy mieli do tej pory, to jest właściwie drugi protest rolników. Pierwszy był w 1999, nie na taką skalę, to jest w ogóle pierwszy w historii tak wielki protest obywatelski w Holandii.
Mówi pani, że tak po jednej stronie, po jednej ze stron stoją także organizacje ekologiczne.
Tak.
Rozumiem, że mają one duży wpływ na politykę rządu,
tak,
że lobbują.
Partia Zielonych bardzo silna i organizacje ekologiczne bez przerwy rozpoczynają procesy przeciwko zanieczyszczaniu tego, zanieczyszczaniu owego. Oczywiście to jest poważna sprawa. Holandia jest jednym z krajów, to jest mały kraj z bardzo dużą ilością i mieszkańców, wszystkiego na jeden metr kwadratowy, i mieszkańców, i ludzi, i krów, i świn, i tak dalej. Także rzeczywiście tutaj sprawy emisji azotu, amoniaku rzeczywiście są poważne, ale rolnicy przez wiele lat inwestowali w swoje gospodarstwa właśnie, żeby ograniczyć emisję amoniaku, bo amoniak wytwarza się od moczu zwierząt hodowlanych, nawóz i tak dalej. Tylko to jest też efekt domina. Kiedy nie będzie nawozu, ogrodnicy czy rolnicy, którzy hodują, nie hodują zwierząt, nie będą mieli nawozu. Kiedy wstrzymuje się budownictwo, zmniejsza się eksport na przykład cementu. Także ten efekt domina bardzo tutaj jest wielkim zagrożeniem dla i przemysłu, i rolnictwa.
Rząd na pewno będzie musiał wziąć pod uwagę głos rolników, tak jak pani powiedziała, bo to jest paraliż dla Holandii. A też już zupełnie troszeczkę zmienimy temat. Mówi się o tak zwanym krajowym rebrandingu, że rząd holenderski chce, by kraj po angielsku był dotąd określany jako The Netherlands, a nie Holland. Jakie to ma znaczenie? Dlaczego w ogóle rząd zajmuje się taką sprawą?
Właściwie to nie rozumiem tego. Netherlands jest, wiadomo, że to chodzi. Holandia to jest w ogóle jedna prowincja. To jest część północna Holandii. Tutaj, ja nie wiem, ja tą wiadomość usłyszałam z Polski. W mediach holenderskich na ten temat w ogóle nie słyszałam, więc widocznie to nie jest tutaj jeszcze taki problem. Być może chodzi o to, żeby w związku z właśnie marką Holandia, bo Nederland, w niektórych krajach są Niderlandy, w Polsce jest Holandia, prawda, przyjęta, ale na przykład mówi się język niderlandzki. Mnie to nawet trochę denerwuje, bo Nederland obejmuje również Belgię, język flamandzki. Więc to nie istnieje jeszcze w mediach. Mówi właśnie, że o tym dowiedziałam się z mediów polskich. W Holandii o tym się jeszcze nie mówi, o tym rebrandingu, że tutaj w związku z marką, no bo na pewno chodzi o handel, jeżeli można się domyśleć, że chodzi o to, żeby Holandia była bardziej rozpoznawalna na świecie jako kraj, który eksportuje, który jest bardzo turystyczny. To jest problem w tej chwili. Turyści w Holandii. Turystów w Holandii w tej chwili jest w ciągu roku więcej niż mieszkańców Holandii. W Amsterdamie, ja mieszkam w centrum Amsterdamu, są ulice, przez które po prostu nie można się przecisnąć. Więc nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem, o co chodzi z tą Niderlandią i Holandią.
Mamy też wyniki wyborów, jeżeli chodzi o Holandię. Koalicja Obywatelska ponad 37% tak. głosów, SLD 26%. Konfederacja 16,6, Prawo i Sprawiedliwość dopiero na czwartym miejscu 14,8,
tak. PSL. A to jest tradycja w Holandii. Tutaj taka jest Polonia, która właśnie, pytanie tak o głosuje. Tu są widzowie TVN-u, bo tutaj większość ludzi, Polaków ma satelity, więc ogląda TVN. Media holenderskie od lat, właściwie od 2015 roku regularnie atakują Polskę, także ci Polacy, którzy znają holenderski...
A za co atakują Polskę?
No to o co atakują Polskę? O to, że w 2015 roku Polacy wybrali, jak to nazywają Holendrzy, skrajnie prawicowy, prawie że nazistowski rząd. To się zaczęło od 2015 roku. I to tak trwało. Trwa to właściwie do tej pory. I ja o tym wielokrotnie mówiłam, że Holandia ma w Polsce dwóch korespondentów. dwóch korespondentów, których źródłem informacji jest przede wszystkim Gazeta Wyborcza. Także ta narracja jest przedstawiana obywatelom holenderskim tutaj, więc Polacy, którzy tu mieszkają, niektórzy bardzo chcą być bardziej holenderscy niż Holendrzy, no więc głosowania mnie to nie zaskakuje, ponieważ od lat tak samo wyglądają wyniki wyborów w Holandii. Ja brałam udział w komisjach wyborczych jako członek komisji Mąż Zaufania i zawsze tak było. Tu jeszcze Palikot odnosił ogromne sukcesy. Zresztą Holandia nie różni się od wyników wyborów w pozostałych krajach Europy Zachodniej, bo wszędzie podobnie wyglądały te wyniki, że zwyciężyła koalicja obywatelska. Nie wiem, czy to jest efekt TVN-u, czy bo to są ludzie, na przykład w Holandii ludzie, którzy wyjechali właśnie w czasach rządów PO, kiedy było ogromne bezrobocie. No nie wiem, być może są bardzo wdzięczni za to, że mogą tutaj w Holandii wykonywać pracę niewolniczą za stawki, za które żaden Holender by nawet z łóżka nie wstał, żeby pracować. Nie wiem, nie rozumiem. Nie rozumiem psychologii Polaków, którzy tak wybierają.
I jeszcze na koniec też już zupełnie zmiana tematu. Dotarła do nas taka informacja, że 9 lat w odosobnieniu w ukrytym pomieszczeniu mieszkała 7-osobowa holenderska rodzina. Krótko coś na ten temat?
To nie było ukryte pomieszczenie, to było wielkie gospodarstwo. To jest rzeczywiście news w ciągu ostatniego tygodnia, że w Holandii, w której jest tak duża kontrola społeczna, udało się przetrwać rodzinie. To jest ojciec i 9 dorosłych dzieci, niedostrzeżonych przez władzę.
Ale dlaczego oni się tam ukrywali?
To prawdopodobnie, do tej pory nie wiadomo, prawdopodobnie ojciec, który przez krótki czas należał do sekty Muna, taki Koreańczyk, taka sekta, która oczekiwała na koniec świata, zresztą te wszystkie sekty wróżą nadchodzący koniec świata. I ten ojciec po prostu, zdaje się, steroryzował te swoje dzieci, wychowywał je właściwie w dużej izolacji od sąsiadów, bo oni poprzednio mieszkali w małej miejscowości Hasselt. Potem ojciec wymeldował te dzieci, także dla władz dzieci były niewidoczne. Nie miały PESEL-a, bo on poinformował władzę, że wyprowadza się z Holandii. No i się zakamuflował właśnie w przepięknej prowincji Drenthe. To nie były jakieś piwnice, nie, to były kilka domów, gdzie w kilku pokojach mieszkały te dorosłe dzieci. Nie wiadomo, czy one były więzione. Teraz się pokazały filmiki, które ten ojciec nagrywał na YouTubie, gdzie różne taką głosił swoją teorię końca świata, opowiadał o wychowaniu dzieci. Pokazane było, jak on ćwiczy na zrobionych przez siebie aparatach fitness. Także ćwiczył regularnie, także te dzieci również musiały ćwiczyć. I teraz dzieci zostały, właściwie to są dorośli ludzie, to już urosły przez te 9 lat, także to są młodzież od 18 roku życia do 25. Ojca zamknięto, aresztowano, też nie wiadomo dlaczego. Dzieci przeniesiono do takiego parku bungalowów, gdzie okazało się, że one były tak wytresowane, że musiały codziennie wychodzić na dwór, wychodziły po prostu i chodziły dookoła domów, w których ich trzymano. Więc teraz to młodzież przeniesiono w inne miejsce, ponieważ ukryto ich, żeby na przykład dziennikarze się nie dowiedzieli, gdzie oni są, ale jak zaczęli wychodzić, bo już byli tak zaprogramowani, że trzeba się ruszać, biegać, wychodzić, no więc przeniesiono ich. Jest to wielka zagadka. O co tutaj chodzi? Dlaczego ojca aresztowano? Dlaczego aresztowano osobę, która byłego sąsiada ojca, z którym on miał jakieś interesy? Znaleziono jakąś dużą ilość pieniędzy. Także jest wielka zagadka.
Jest wielka zagadka, tak. I my musimy już tutaj postawić kropkę. Bardzo dziękuję pani Ewa Stasinowska, Klub Gazety Polskiej w Amsterdamie. Była gościem Poranka Wnet. Bardzo dziękujemy. Oczywiście tej sprawie protestów rolniczych cały czas będziemy się przyglądać i będziemy monitorować. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.
Miłego dnia, godzina 7:32. No a jak rozmawialiśmy o rolnikach, to posłuchajmy utworu Limbowskiego W trawie. Godzina 7:37, słuchają państwo Poranka Wnet. W naszym studio kolejny gość, pan sędzia Michał Laskowski, rzecznik prasowy Sądu Najwyższego, ale także sędzia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Prawo i Sprawiedliwość domaga się ponownego przeliczenia głosów w 6 okręgach senackich. Mówimy tu przede wszystkim o Wielkopolsce. Między innymi to są okręgi numer 12, 75, 92, 95, 96 i 100. Partia złożyła w tej sprawie kolejne wnioski do Sądu Najwyższego. Inne partie także zapowiadają, jak wygląda dzisiaj sytuacja. Ile tych protestów wyborczych zostało złożonych?
Na wczoraj na godzinę zamknięcia sądu, czyli 16, mieliśmy 34 protesty. To są protesty składane przez wyborców, czasami przez pełnomocników komitetów wyborczych. No różne są tam sytuacje i no teraz będą te protesty rozpatrywane przez Izbę Sądu Najwyższego, Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Pierwszy etap procedury to jest zwracanie się do danej komisji wyborczej, do Państwowej Komisji Wyborczej i do prokuratora generalnego o zajęcie stanowiska w sprawie protestu. Czasami może się to wiązać z przestępstwem przeciwko wyborom. I po 5-dniowym terminie do zajęcia tego stanowiska sąd w składzie 3 sędziów wydaje takie postanowienie, które ma formę opinii na temat tego protestu.
Czyli teraz prokuratura generalna podległa panu ministrowi Zbigniewowi Ziobrze będzie musiała wysłać jakichś prokuratorów, zbadać. Jak to wygląda technicznie? Pan może nam powiedzieć?
No, bada się przede wszystkim dokumentację, tak? Czyli to wszystko, co sporządzono w czasie wyborów. No, ale to wszystko zależy od tego, czego dotyczy protest.
A głównie te protesty czego dotyczą?
Najróżniejszych rzeczy. W jednej z komisji zakwestionowano, że część kart do głosowania nie była opatrzona pieczęcią. Rzeczywiście stwierdzono, że kilkadziesiąt chyba, o ile pamiętam, kart, no jakoś przeoczono, nie opieczętowano ich, a wydano je wyborcom. Inna sytuacja, no tu mam przed sobą protest, który składa obywatelka, która twierdzi, że w miejsce zmarłego Kornela Morawieckiego wpisano na listę kolejnego tam kandydata, ale że uchybiono terminowi. Można to zrobić najpóźniej 15 dni przed wyborami. Pani twierdzi, że no, już minęło te 15 dni. No i to trzeba badać po prostu potem. No, no, z tej sytuacji co innego będziemy badać, w drugiej sytuacji też co innego.
Jeżeli mówimy o tym, co wczoraj zostało podane do informacji, czyli o tym, czego domaga się Prawo i Sprawiedliwość, to chodzi tutaj o naruszenie kodeksu wyborczego artykuł 227, polegający na niewłaściwym zakwalifikowaniu głosów jako nieważne, podczas gdy głosy te powinny zostać uznane za ważne. Tutaj te różnice pomiędzy kandydatami, którzy się nie dostali, a dostali, są niewielkie. To mówimy o kilkuset głosach.
Tak, w tym najbardziej takim jaskrawym przypadku to jest 320 głosów. Czasami jest to więcej, około 2000. Z reguły w każdej z komisji około 3000 czy ponad 3000 głosów uznawanych było za nieważne. No i logika tego protestu, czy rozumowanie autora tego protestu jest takie, że skoro jest ponad 3000 głosów nieważnych, a mojemu kandydatowi tak w domyśle brakuje 320, to przeliczmy jeszcze raz i sprawdźmy każdy z tych nieważnych głosów, przy czym autor protestu nie wskazuje jakichś konkretnych uchybień, nie twierdzi, że coś tam źle policzono, tylko tak każe sprawdzić jakby raz jeszcze.
Czy może dojść do takiej sytuacji, że wybory w tychże okręgach, o których mówi Prawo i Sprawiedliwość, czy mówią inne partie, inne podmioty, mogą zostać powtórzone? Co by się musiało stać?
No teoretycznie taka możliwość jest, ale trzeba by teraz wykazać, że w tych 3000 nieważnych głosów rzeczywiście są jakieś błędy, tak? Że nie wiem, co tam zrobiono, że głos był ważny, a zaliczono go jako nieważny. Co wydaje się mało prawdopodobne, ale oczywiście możliwe, tak? Może się stać. Zatem no, powtórzenie wyborów w jakimś okręgu to jest już skrajna ewentualność, ale teoretycznie możliwa oczywiście, bo po tych opiniach, o których mówiłem w składzie trzech sędziów, po rozpoznaniu wszystkich protestów, cała izba, no ta nowa izba Sądu Najwyższego się zbiera i wydaje uchwałę o ważności wyborów. Albo stwierdza ważność wyborów w całym kraju, albo w jakimś okręgu stwierdza, że te wybory jednak nie są ważne. Tak
no
może
i
być.
Tutaj Konfederacja, nowa siła polityczna, wniosła, zaskarżyła całość wyborów, domagają się unieważnienia wyborów, ale także mówią o niektórych okręgach senackich. Jakie tu są szanse na to, żeby powtórzyć wybory parlamentarne w Polsce?
No, ja nie chciałbym tutaj spekulować na temat procentowych szans tego czy innego protestu. Od tego jest właśnie sąd. On będzie decydował najpierw w formie opinii, potem w formie uchwały. No i nic nie pozostaje, tylko czekać na orzeczenie sądu.
Ale tak jak pan powiedział, Sąd Najwyższy ma 90 dni na ustosunkowanie się do tych protestów wyborczych, a już znamy datę zaprzysiężenia nowych posłów. To ma być 12 listopada, za kilka tygodni, i pojawiają się pytania. Jak to jest uregulowane prawnie, że mamy z jednej strony nowych posłów, nowych senatorów, a z drugiej strony Sąd Najwyższy cofa później zasadność na przykład takiego wyboru i zasadność mandatu. Czy to nie powinno być jednak no jakoś lepiej uregulowane, że te 90 dni może powinny być skrócone do 30, albo nie powinno być jeszcze ogłoszenia zaprzysiężenia tych nowych parlamentarzystów?
No tak, ustawa, kodeks wyborczy decyduje, taka jest regulacja. 90 dni wydaje się, że jest to czas potrzebny, bo są takie protesty, które wymagają jednak pracochłonnych czynności, sprawdzania, nie wiem, liczenia, odnalezienia pewnych dokumentów i tak dalej, więc to nie jest chyba czas zbyt długi. Na dzisiaj mamy taką sytuację, że uchwała Państwowej Komisji Wyborczej stwierdziła, kto został wybrany do Senatu i do Sejmu. Ta uchwała nie została w żaden sposób podważona. Sam fakt wniesienia protestu nie powinien tego robić, bo co wybory, to mamy protesty. Pewnie by było tak, że w stosunku do każdego można by złożyć jakikolwiek protest i wtedy nigdy byśmy nie mieli możliwości rozpoczęcia prac parlamentu. Więc dopiero po uznaniu protestu za ważny, po podjęciu uchwały przez Sąd Najwyższy, istnieje możliwość stwierdzenia, że jakiś mandat wygasł, że on jest, że został przyznany niesłusznie i trzeba powtórzyć wybory albo kto inny ten mandat dostanie. Ale to jest chyba lepsze rozwiązanie niż czekanie do czasu rozpoznania wszystkich protestów z rozpoczęciem prac parlamentu, no bo państwo przez 3 miesiące, tak, nie miałoby możliwości działania. Ta władza ustawodawcza nie miałaby możliwości działania.
No, czyli teraz czekamy, możemy aż czekać 90 dni, tak, na wyjaśnienie tych protestów.
To jest termin maksymalny, więc jeśli sędziowie i izba zdołają rozpoznać to wszystko wcześniej, te wszystkie 34, czy ile tam ich jeszcze będzie, bo dzisiaj o północy mija termin do ich składania, no to wtedy może być to wcześniej ta uchwała podjęta. Zobaczymy, jak to w praktyce będzie szło, że tak powiem.
Będziemy się przyglądać, jak to idzie. Sędzia Michał Laskowski, rzecznik prasowy Sądu Najwyższego, był gościem Poranka Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Jest godzina 7:45, a my posłuchamy Louisa Armstronga.